Dobry wieczór. Witam w studiu dawno niebyłego gościa i bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo dziś o Lubelskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim będziemy rozmawiać z panią Edytą Ekwińską, która jest wiceprezesem Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, która jest wiceprezesem Alzheimer Polska.
To takie zrzeszenie stowarzyszeń.
I wiceprezesem Alzheimer Europe.
Jeszcze nie, chciałabym. Na razie jestem delegatem Polski na Alzheimer Europe.
A, czyli to już wszystko przed panią. Ale nie, mam bardzo nadzieję. Się cieszymy, że możemy gościć i że możemy porozmawiać na temat jakże ważki, jakże ważny i jakże wciąż jakby niedoceniany, prawda? Bo tej edukacji potrzeba znacznie więcej, mając na uwadze to, że społeczeństwa nam się starzeją, że ludzi starszych, ludzi chorych, ludzi także dotkniętych chorobą Alzheimera jest coraz więcej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście zgadzam się z panią redaktor. Ludzi starszych będzie nam przybywało w społeczeństwie i wśród nich będą coraz częściej rozpoznania właśnie zespołów otępiennych. W tym najczęściej przyczyną jest choroba Alzheimera, ale nie tylko ona. I my jako społeczeństwo musimy nauczyć się żyć, współżyć z tymi pacjentami z demencją, bo będziemy ich mieli w swoim otoczeniu. Już się szacuje, że co najmniej jedna osoba z rodziny zna kogoś, kto ma chorobę Alzheimera albo pokrewną chorobę otępienną.
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie to stowarzyszenie z ogromnymi tradycjami.
To prawda. Nasza pani prezes, pani Wiesława Karczewska-Grabias, która w 99 roku zakładała Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, miała mamę chorą na chorobę Alzheimera i tak się to zaczęło i trwa, dzięki Bogu, do dzisiaj.
A teraz powiedzmy o aktualnościach, o tym, co tu i teraz.
Cały czas prowadzimy dwa ośrodki wsparcia dziennego. Jeden na ulicy Towarowej 19, drugi na Alejach Racławickich 22. Są to placówki dzienne, które mają za zadanie pomagać pacjentom w rehabilitacji też funkcji poznawczych, czyli pamięci, myślenia, koncentracji uwagi. Dają zajęcia, ponieważ pacjent, który ma rozpoznanie choroby Alzheimera, powinien ćwiczyć mózg, bo to on jest w tej chorobie organem, który choruje i takie placówki umożliwiają wykonywanie właśnie tych ćwiczeń. Poza tym pacjent ma też ten swój rytm dobowy, który wraca, prawda? Bo kiedyś jak pracował, to ten rytm mu pomagał funkcjonować. Potem emerytura, nie dla wszystkich ta wymarzona, bo czasami choroba...
I tego czasu zbyt dużo.
Ta choroba niestety przerywa tę sielankę i kiedy pojawia się to wchodzenie znowu w ten rytm, kiedy muszę się rano przygotować, zrobić makijaż, poprawić włosy, panowie ogolić, ładnie ubrać, bo idę tam, nawet jeżeli nie wszyscy wiedzą, gdzie dokładnie idą, wiedzą, że idą do środowiska, w którym są akceptowani, dobrze traktowani, mają zajęcie, więc ta nuda, która również generuje zaburzenia zachowania, w tym czasami takie mocne zaburzenia psychiatryczne, no jest wyeliminowana, bo pacjent ma zajęcia dopasowane do swojego poziomu, a po takim dniu spędzonym w ośrodku dziennym jest taki spełniony, jak my po pracy o 16, prawda? Już jesteśmy tacy zadowoleni,
albo w piątek,
bo coś
przed weekendem
ważnego się odbyło. No nasi pacjenci nie zawsze ten piątek odczuwają, czasami się nawet w soboty zjawiają pod drzwiami ośrodka, ale to
brakuje im tych
rodzina
spotkań.
Musi jakby też tutaj nas wspomagać w tej opiece i nadal mamy pacjenta, który jest w domu, prawda? Bo my teraz dużo mówimy w Polsce o opiece instytucjonalnej i o tej deinstytucjonalizacji tej opieki, ale ośrodek dzienny to nie jest instytucja w rozumieniu zabierająca jakby pacjentowi swoje życie. Nie, jest to właśnie instytucja, która pozwala mu żyć w domu blisko swoich najbliższych członków rodziny, a w dzień korzystać z tych zajęć. W tym czasie rodzina może pracować, czy chociażby współmałżonek odpocząć i mieć tego zadowolonego, niezmęczonego zaburzeniami zachowania podopiecznego czy pacjenta po południu już ze sobą.
Powiedziała pani diagnoza. Właśnie teraz zatrzymajmy się przy diagnozie, bo zanim podopieczny trafi do ośrodka, ta diagnoza jest postawiona.
Tak. Z chorobą
Alzheimera, zanim diagnoza zostanie postawiona, to...
Z chorobą Alzheimera jest ten problem, że jej nie widać, prawda? Jest to choroba, która rozwija się podstępnie przez wiele lat, zanim pacjent zamanifestuje nam objawy tej choroby. Te zmiany w mózgu następują nawet do 20 lat przed pierwszymi objawami choroby Alzheimera. Często mówimy też o takiej osobowości przedchorobowej, ale o tym mówi się często już post factum. Jak już pacjent jest zdiagnozowany, jak to rzeczywiście wiadomo. Te kilka lat temu mama gdzieś zapominała. Czy da się uczulić na pewne takie niepokojące symptomy,
no właśnie,
jeżeli chodzi o tę osobę?
Można byłoby uczulić naszych słuchaczy także, bo taka też jest właściwie o tym też myślimy, rozmawiając dziś na temat nie tylko stowarzyszenia jako takiego, ale
choroba Alzheimera charakteryzuje się zaburzeniami pamięci, ale też innymi zaburzeniami innych funkcji poznawczych. Natomiast w tej właśnie przedchorobowej osobowości, to o czym później często mówią opiekunowie, to przede wszystkim rodziny powinny być wyczulone, niezależnie od tego, czy gdzieś była w rodzinie taka choroba, czy nie. Jeżeli była, to jeszcze bardziej. Ale to, co istotne, to skupiać się na pewnych szczegółach, jak rozmawiamy z tym naszym rodzicem, czy z tym, bo to najczęściej jednak rodzice chorują, bo choroba Alzheimera najczęściej występuje po 65 roku życia. Chociaż powiem pani redaktor, że tych chorują i młodsi i coraz częściej, ale o nich może później. Mhm. I my często dzwonimy, sami jesteśmy bardzo zajęci, tu dziecko w przedszkolu, tutaj nowe obowiązki w pracy. Dzwonimy do tego rodzica i chcemy usłyszeć, że wszystko dobrze. Ale jeżeli my zapytamy pacjenta, który zaczyna mieć pierwsze objawy zespołu otępiennego, co u ciebie słychać, mamusiu, to ona nam właśnie w sposób zautomatyzowany odpowie, że wszystko dobrze. Jadłaś, jadłam, piłaś, piłaś, wzięłaś leki, wzięłam leki. Ona uspokaja tę osobę, bo uspokaja też siebie. To jest mechanizm psychologiczny wewnętrzny, który wraz z rozwojem choroby pomaga pacjentowi się w tej chorobie jakby tak
odnaleźć.
Tak. I teraz, jeżeli my dopytamy szczegółowo, co jadłaś? Mhm. I brakuje tej konkretnej odpowiedzi, albo pojedziemy i zajrzymy do tej lodówki, bo często okazuje się, że ona jest pusta, a leki w ogóle nie są brane, albo są brane w nadmiernej ilości, to już jest sygnał, prawda, niepokojący. Natomiast najczęściej jakby członkowie rodzin, uspokojeni tymi właśnie ogólnikami, że wszystko dobrze, dowiadują się o chorobie rodzica, czy o chorobie współmałżonka już w takich sytuacjach bardzo trudnych, jak właśnie zaginął, wyszedł z domu i go nie ma, albo nie rozpoznał bliskiej osoby, albo właśnie to niewyłączenie tej kuchenki, które teraz jest już mniej jakby popularne, bo pacjenci, którzy zapominają, jak gotować, opierają się na czalniku elektrycznym, bo on jest pyk, pyk, prawda? Już nie musimy tego gazu jakby pilnować. Zresztą często też dzieci zaopatrują rodziców w te czajniki na wszelki wypadek, żeby zdrowy senior, zresztą zdrowy dorosły, potrafi taki czajnik zostawić i zapomnieć, bo my też żyjemy w bardzo takim przebodźcowanym jakby świecie. Więc starajmy się z naszymi rodzicami, których nawet nie podejrzewamy o tę chorobę, ale o których chcemy się czegoś naprawdę więcej dowiedzieć, właśnie wchodzić w te szczegóły, prawda? Kiedy byłaś dokładnie u lekarza, jaki to był lekarz, a nie, czy byłaś u lekarza i wszystko dobrze, prawda? Bo nasi pacjenci będą właśnie uspokajali te osoby. Natomiast my apelujemy jako Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie i też jakby Zrzeszenie Stowarzyszeń w całej Polsce, żeby nie opierać się o tę obserwację samego chorego czy opiekuna, tylko żeby sprawdzić te trudności z pamięcią specjalisty, bo często to dopiero tam dowiadujemy się, że coś jednak z nami jest nie tak. My mamy taką tendencję, że coraz wcześniej się tę chorobę rozpoznaje w Polsce, ale to idzie bardzo powolutku. Chcielibyśmy, żeby te testy przesiewowe były wykonywane częściej.
No właśnie, o tych testach warto przypomnieć.
Dla wszystkich osób, które mają lęk przed zachorowaniem na demencję, bo na przykład zapomniałam nazwiska aktora. I teraz zapomnieć nazwisko aktora może zarówno osoba, która zaczyna chorować na chorobę Alzheimera, zaczyna w sensie manifestacji objawów, jak i osoba, która ma zdrowy mózg, ale starzejący się mózg też zanika fizjologicznie,
też
naturalnie.
Ma prawo zapomnieć.
Ma prawo zapomnieć, tylko często u tych zdrowych osób to się później przypomni. W przypadku osób chorujących mózg już nie zajmuje się tym później. On już nie każe tej jakby osobie wracać do tej informacji. Ale tego ani rodzina, ani sam chory nie jest w stanie zauważyć. To trzeba zadać te konkretne pytanie w tych testach przesiewowych, żeby uzyskać odpowiedź, że rzeczywiście pacjent zna na to pytanie odpowiedź, albo że jej nie zna i wtedy dopiero dalsza diagnostyka.
Nasz gość, pani Edyta Akwińska, jest przede wszystkim psychologiem klinicznym. Te doświadczenia i spotkania bardzo bliskie od początku pani pracy już przecież z ogromnym doświadczeniem dają także możliwość obiektywnego spojrzenia i przekazania swoich opinii, refleksji na temat, jak ważny jest ten moment diagnozy, jak ważne jest to rozpoczęcie tych ćwiczeń, rehabilitacji i całej reszty. Proszę jeszcze słowo na ten temat.
Szybka diagnoza, czyli taka wczesna diagnoza, którą my rozumiemy jako tę najbardziej optymalną, to jest wtedy, kiedy pacjent zjawia się z podejrzeniem, z trudnościami i uzyskuje wynik, który jest na pograniczu zdrowia i choroby. My to kolejnymi badaniami uszczegóławiamy, bo też nie wszystko jest z powodu choroby Alzheimera. Czasami same zaburzenia hormonalne u kobiet w okresie przed- i postmenopauzalnym, czy zaburzenia pracy tarczycy. One też powodują takie zaburzenia koncentracji uwagi, które mogą skutkować tym, że nie wiem, czy zamknęłam te drzwi na górze, czy ich nie zamknęłam.
I 5 razy wracam.
Ale jeżeli mamy test przesiewowy, w którym pacjent wykonuje pewne charakterystyczne błędy wynikające z gorszej pracy tych płatów czołowych chociażby w mózgu, czyli na przykład źle planuje rysunek, to my widzimy, że coś się dzieje i teraz to coś trzeba dalej dodiagnozować, bo im wcześniej uzyskamy informację, że to jest choroba Alzheimera, tym wcześniej podamy istniejące leki, bo od 20 lat mamy na rynku leki, które spowalniają przebieg choroby Alzheimera. One nie modulują długości życia pacjenta. Jeżeli pacjent ma umrzeć w wieku 99 lat, to on wtedy umrze.
Ale
tylko może być dłużej osobą leżącą, jeżeli późno zostanie włączone to leczenie. Poza tym pacjenci, u których w późnym rozpoznaniu włączone jest leczenie, bo późno trafiają do tych specjalistów, często rozwijają się już zespoły psychiatryczne, pobudzenie psychoruchowe, czy agresja słowna, czasami także fizyczna. U takich pacjentów jest później trudno jakby zapanować nad tymi objawami. A jeżeli jest to początek, pacjent dostaje leczenie, to często ten zespół psychiatryczny w ogóle się nie rozwija. Ja często mówię, że pacjent idzie w taką niemoc, w taką nieumiejętność, ale jest miły, zadowolony, tylko przez 8 godzin robi na drutach, prawda? Ale to jest pacjent, który widzimy po nim, że nie odczuwa tego niepokoju psychiatrycznego, który odczuwa pacjent, który gdzieś tam ma poczucie, że właśnie jego dzieci gdzieś płaczą, albo że jego mama tutaj czeka na niego, on nie może do niej dotrzeć. Są to często takie bardzo tragiczne jakby przeżycia dla samego pacjenta. I mówię, wczesna diagnoza może pozwolić uniknąć. Oczywiście nie mówię, że we wszystkich przypadkach, bo są to indywidualne też przypadki. Zależy od tego, jak dużo jest tych zmian w mózgu, prawda, w jakiej one okolicy występują. Niemniej jednak im wcześniej, tym lepiej. Tym bardziej, że 7 czerwca został zarejestrowany
w Stanach nowy lek na chorobę Alzheimera. Chciałam, byśmy i ten wątek poruszyły. Tak?
Typowo lek przyczynowy, jakby pierwszy przyczynowy lek, który zajmuje się już tymi biochemicznymi zmianami w mózgu. I jest to lek, który będzie dla wybranej grupy pacjentów dedykowany. Jeżeli on będzie zarejestrowany w Europie, to miejmy świadomość, że będzie on adresowany do osób o bardzo wczesnym początku, takim prawie przedklinicznym, gdzie jesteśmy w stanie najbardziej jakby oddziaływać na te zmiany w mózgu pacjenta. I będzie też to lek, który będzie w kroplówce, więc jego podawanie też będzie jakby skomplikowane. No i zobaczymy, co z refundacją, bo póki co jest to niezwykle drogi lek.
Także na razie jeszcze czas oczekiwania na odpowiedzi na te pytania, które wybrzmiały na antenie. Ale jeszcze ważne, by powiedzieć o roli opiekuna. Tak. Bo wasi podopieczni są pod opieką właśnie domową. No a rola opiekuna z pacjentem z demencją czy chorobą Alzheimera nie jest prosta.
Przede wszystkim wsparcie informacyjne. To, czego potrzebują opiekunowie, to potrzebują informacji. Lekarze, mając ograniczony czas na wizytę, często nie tłumaczą jakby specyfik tej choroby i tego, jak to będzie po kolei wyglądało. Opiekunowie, którzy gdzieś tam poszukują informacji w internecie, mogą też się natknąć na wiele nieprawdziwych informacji. Nawet poważne serwisy potrafią zatrudniać osoby, które troszeczkę nam jakby ten kształt informacje o chorobie wypaczają, chociażby mówiąc o tym, że jest demencja starcza. No nie ma. Jest albo starość, prawda, fizjologiczna, gdzie pacjent nie jest zależny od opiekuna, po prostu troszeczkę więcej zapomina, albo jest demencja, która prowadzi jednak do tego, aby opiekun sprawował tę opiekę nad pacjentem. On nawet nie musi na początku choroby razem mieszkać, ale musi o pewne rzeczy trudne, skomplikowane dla pacjenta zadbać.
I mieć świadomość i wiedzę na ten temat.
Dlatego my jako Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od lat we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej prowadzimy Centrum Informacji Alzheimerowskich, gdzie można tę wiedzę właśnie uzyskać. Wtorek, środa, czwartek, wszystkie popołudnia są dla Państwa. Można na miejscu w stowarzyszeniu przy ulicy Towarowej 19 czy pod stacjonarnym numerem telefonu 44 44 544 plus prefiks 81, uzyskać informacje, co mogę zrobić, bo mama choruje. Czy mam robić orzeczenie o niepełnosprawności, czy nie? Co ono mi da? Z jakiej opieki mogę skorzystać, jeżeli chodzi o opiekę domową? Jaką, jeżeli chodzi o opiekę pielęgniarską? Bo wiemy, że te stadia choroby Alzheimera, to łagodne, umiarkowane i znaczne, które my wyróżniamy, no charakteryzuje się bardzo różnymi potrzebami też pacjenta, prawda? A my staramy się tę wiedzę zdobywać, przekazywać ją dalej. Jest sporo różnych miejskich też programów, takich asystenckich, gdzie asystent pomaga po prostu pacjentowi w jego codziennych jakby czynnościach, są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, też takie domowe wsparcie dla pacjenta, więc te usługi opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńcze są możliwe, ale często opiekun, który nie miał z pomocą społeczną wiele wspólnego, nie poczuwa się, że w chorobie to trzeba szukać pomocy w opiece społecznej, a jednak tak, ona daje, chcemy, żeby to wsparcie było jeszcze bardziej rozszerzane cały czas. Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, walczymy o ten plan alzheimerowski, żeby ta pomoc też się sensu stricte nazywała i była adekwatna dla pacjentów żyjących z demencją. I mam nadzieję, że już najbliższe lata, może najbliższy rok pozwoli nam cieszyć się tym planem alzheimerowskim. Tym bardziej, że nasz kraj został wybrany na światowej arenie jako organizator przyszłorocznej światowej konferencji o chorobie Alzheimera, organizowanej przez Światową Organizację Alzheimerowską, ADA. Właśnie tutaj w Polsce, w Krakowie w kwietniu jest cały świat. Spodziewamy się około 700 uczestników z całego świata tej konferencji, więc bardzo się cieszymy, że wybór padł na Polskę i to też w Polsce pozwoli być może te priorytety będą gdzieś przekierowane typowo na pacjentów z demencją, bo my mamy też wiele tych form pomocowych, tylko one są takie nie do końca nazwane, prawda? A nasz pacjent, który często pełnił bardzo ważną życiową rolę, powinien mieć w tym okresie swojej senioralnej, niestety chorego okresu połączonego z chorobą Alzheimera, tę pomoc naprawdę taką, na jaką zasługuje.
To ogromna przyjemność rozmawiać z naszym gościem. Przypomnę, pani Edyta Kwińska, która jest psychologiem klinicznym, wiceprzewodniczącą Alzheimer Polska i delegatką Polski na Alzheimer Europe. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
Za spotkanie i bardzo proszę o przekazanie adresu strony internetowej raz jeszcze dla tych, którzy nie zdążyli zanotować.
Tak, tym bardziej, że jest to nowa nazwa strony internetowej. To jest www.alzheimer-lublin.pl.
Dziękuję, dobrej
nocy. Dziękuję, dobranoc.